Jako małe dziecko zostałam porwana z piwnicy domu, w którym się wychowywałam i zabrana w miejsce, którego wciąż nie potrafię określić. Przypuszczam, że jest to moja próba możliwie najuczciwszego opisania tego, co mi się przydarzyło. To wszystko rozegrało się ponad 20 lat temu. Miałam wtedy 8 lat i dwójkę rodzeństwa. Moja starsza siostra Denise miała 10 lat, a mój młodszy brat, Howie, miał 5 lat. Byliśmy wychowywani na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Moi rodzice byli dość szczęśliwi i wszyscy dzieliliśmy piękny dom w ładnej okolicy, żywiąc się szczytem konsumpcjonizmu lat 90. Moje dzieciństwo było niezwykle szczęśliwe, aż do pewnego momentu, kiedy wszystko się zmieniło. Stało się to, gdy moja siostra i ja znalazłyśmy anomalię. W pewnym sensie stało się to w szafie w naszym pokoju zabaw, gdy byliśmy dziećmi. Pokojem zabaw nazywaliśmy piwnicę, która była przystosowana do zabawy. Lalki zebrały się w szafie, którą wyznaczyłyśmy jako teatr Barbie i zajęły swoje miejsca. Strach i dreszczyk emocji, które odczuwałyśmy, zaczęły narastać, gdy nasze pierwsze upiorne przedstawienie z choreografią przerwało naszą spokojną zabawę lalek w kinie. Pomysłodawczynią tej historii była moja siostra, a ja poszłam w to za nią, całkowicie przerażona. Napięcie rosło. Historia osiągnęła crescendo, kiedy Woody z Toy Story został opętany przez demona i uniósł się ze swojego miejsca, wysoko w powietrze, odwracając się, by spojrzeć na publiczność. Nasze emocje były namacalne, gdy lalki rozpoczęły egzorcyzmy, wzywając szatana, aby ten opuścił Woody'ego, który zaczął się trząść i wpadać w konwulsje przed ekranem kinowym. Wróciłyśmy do rzeczywistości, gdy w pokoju nagle na ułamek sekundy zrobiło się ciemno, a światło zaczęło szybko migać. Denise i ja odwróciłyśmy się do siebie, po czym krzyknęłyśmy, ściskając się w przerażeniu. Szybko wróciły nam zmysły. Mama nie była zadowolona. Stała w drzwiach pokoju zabaw, włączając i wyłączając światło, informując nas, że wołała nas ze schodów od 5 minut i że nie możemy tak wciągać się w zabawę, kiedy musimy iść umyć zęby i przygotować się do snu. Trzymając się za ręce, Denise i ja wybiegłyśmy przed mamę, żeby stworzyła bufor między nami, a wyłaniającą się niewiadomą w postaci schodów do piwnicy, gdzie zgasły światła. Jedną z najbardziej przerażających części mojego dzieciństwa był ten bardzo realny strach przed potworami i demonami deptającymi mi po piętach za każdym razem, gdy po zabawie wybiegałam po schodach i tamtej nocy było to szczególnie obecne uczucie. Co prawda, część moich wspomnień wyblakła. Nie jestem w stanie dokładnie określić chronologii wszystkich tych zdarzeń, ale pamiętam, że dziura w ścianie ukazała się na tyle blisko po egzorcyzmie w kinie, że powiązałam w myślach te wydarzenia. Denise i ja stworzyłyśmy straszną historię dla szafy, a kilka dni później na ścianie wewnątrz pojawiła się straszna, ciemna dziura. To po prostu miało dla mnie sens. Homie faktycznie zauważył dziurę jako pierwsze. Wróciłam do domu ze szkoły i mama poprosiła mnie, żebym zabrała Homiego z piwnicy, gdzie się bawił. Idąc w stronę schodów, spojrzałam w dół i zobaczyłam, że Homie skulił się w kącie kilka metrów od zejścia. Klęczał z uchem przyciśniętym do podłogi, jakby szukał czegoś za półką, tyle że tam była tylko ściana. Nie za bardzo mnie to zdziwiło. Homie miał 5 lat i był w dodatku dziwakiem, więc nakrzyczałam na niego, żeby przyszedł na górę. Moja mama powiedziała wtedy z drugiego pokoju, żebym naprawdę po niego poszła, a nie tylko krzyczała. Przewracając oczami, zeszłam po schodach do brata, który nadal w żaden sposób mnie nie przywitał. Kiedy stanęłam obok niego, Położyłam mu rękę na plecach, a on podskoczył, jakby się mnie nie spodziewał. Było to o tyle dziwne, że przecież kilka chwil temu go wołałam. Zapytałam go, na co patrzę, a on zmienił pozycję i siadając na kolanach, wskazał na dziurę w kącie. Miała rozmiar mniej więcej kilku centymetrów. Wewnątrz było ciemno, w jakiś sposób czarniej niż najczarniejsza czerń. Było w tym coś, co sprawiło, że rozbolał mnie brzuch. Zapytałam go, co tam jest. Spokojnie powiedział mi, że w ścianie kryje się śmieszna osoba. Poczułam ból brzucha i prawie zwymiotowałam, kiedy to mówił. Jestem pewna, że dorosły złożyłby to na karb dziecinnej wyobraźni. W ścianie ktoś się ukrywał. Aż do tamtego momentu najbardziej bałam się, kiedy tamtego dnia bawiłam się w szafie z moją siostrą. Byłam nawet bardziej przestraszona niż wtedy, gdy burza wyłączyła prąd i gałąź drzewa przebiła się przez okno mojej sypialni. Bardziej przerażona niż zakradając się za kanapę, podczas gdy moi rodzice oglądali wywiad z wampirem w ostatnie Halloween. W chwili, gdy Howie powiedział to, co powiedział, przeraziłam się najbardziej w swoim życiu. Każde włókno mojej istoty krzyczało, żeby uciekać. Złapałam Howiego za ramię. Słyszałam, jak narzeka, ale nie mogłam go zrozumieć przez adrenalinę. To było zwierzęce. Wbiegłam po schodach, ciągnąc za sobą biednego braciszka. Zatrzasnęłam drzwi do piwnicy i pobiegłam do mamy, wciąż ciągnąc Howiego za sobą. I zaczęłam do niej krzyczeć przez łzy z powodu mężczyzny w ścianie w piwnicy. Moja biedna matka była kompletnie zdezorientowana. Jeszcze minutę temu wszystko było w porządku, a ona w ciągu dnia wiele razy schodziła na dół, robiąc pranie. Nie zauważyła niczego niepokojącego. W końcu udało mi się uspokoić łzy na tyle, aby wyjaśnić jej, co zastałam przy Howie i co powiedział o kimś w ścianach. Roześmiała się i wyjaśniła, że to niemożliwe, bo to piwnica, a dokładniej niedokończone pomieszczenie. Wyjaśniła mi, że wszystkie ściany zewnętrzne to cegły cementowe, ściana naszego pokoju zabaw to tylko drewno i płyta gipsowo-kartonowa. Było tam kilkanaście centymetrów wolnego miejsca. Zdecydowanie za mało, żeby zabawni ludzie mogli ukrywać się w środku. Próbowała mnie uspokoić, schodząc na dół, ale gdy tylko podeszła do drzwi do piwnicy, znów zaczęłam płakać. Widząc, że to nie pomoże, zrobiła mi przekąskę i kazała mi usiąść, po czym obejrzeć kreskówki z Howiem i Dennis. Kiedy tata wrócił do domu, zaczynałam się powoli uspokajać. Zjedliśmy kolację i mama opowiedziała tacie o dziurze w ścianie. Tata był wykonawcą, więc czuł się całkiem pewnie, przeprowadzając naprawę. Użył miernika wilgotności, aby upewnić się, że to nie wyciek spowodował dziurę, a gdy źródło wody zostało wyeliminowane jako winowajca, doszedł do wniosku, że jedno z nas zrobiło dziurę w ścianie i nie chciało się przyznać. Załatał więc płytę gipsowo-kartonową. Teraz wyglądała jak nowa. Całując mnie uspokajająco w głowę, powiedział mi później, że już to naprawił i że sprawdził i nikogo tam na pewno nie ma. Tej nocy spałam spokojnie i przez kilka następnych dni dyskomfort, jaki odczuwałam w piwnicy, nieznacznie osłabł. Nadal nie chciałam przebywać tam sama, ale Dennis i ja prawie zawsze bawiłyśmy się razem, więc rzadko stanowiło to problem. Pewnego dnia Dennis musiała iść do łazienki. Chciałam z nią pójść na górę, jednak byłyśmy w trakcie przygotowywania ciasta Easy Bake Oven i chciała, żebym została i pilnowała, żeby się nie przypaliło. Poczułam ogromny niepokój i powiedziałam jej, że możemy odłączyć piekarnik od prądu i ponownie go włączyć, kiedy wrócimy. Dennis nazwała mnie małym, płaczącym dzieckiem. Moja duma została zniszczona, a mój los został przypieczętowany. Zaangażowałam się w czuwanie przy Easy Bake, a Denise była na górze, pozostawiając w pokoju zabaw bardzo ciężką ciszę. Starałam się zająć czymś umysł, czytając instrukcje na pudełku dotyczące mieszanki do ciasta, potem bawiąc się przypadkową Barbie. Nagle w mojej świadomości pojawiło się uczucie, że jestem obserwowana. Próbowałam to zignorować, ponieważ czułam, jak moje serce bije szybciej, a mój dyskomfort narasta. Mocniej rzuciłam się w wir zabawy z Barbie, przeciągając bezużyteczną plastikową szczoteczkę po jej splątanych włosach, zastanawiając się, co zajmuje Denise tak dużo czasu. Nagle usłyszałam dobiegający zza mnie dźwięk, przypominający lekkie kliknięcie lub stuknięcie. Zamarłam nad Easy Bake z szeroko otwartymi oczami. Zdecydowanie nie słyszałam, żeby moja siostra schodziła po schodach, a Howiego nie było nawet w domu. Znów usłyszałam ten dźwięk. Dochodził z szafy. Krótki opis szafy. Surowa, wyłożona płytą wiórową. Miała może 2 metry szerokości i 1 metr głębokości. Nie miała drzwi. Trzymaliśmy tam ubrania do zabawy i te zimowe. Pod spodem leżało kilka pudeł, a w drugiej połowie szafy leżał porzucony stos zabawek i pluszaków. Minął dopiero może tydzień, odkąd opróżniliśmy ją pod teatr dla lalek, ale znów była pełna. Byłam całkowicie przerażona i chciałam uciec, ale szafa i drzwi były w tej samej ścianie, więc musiałam podbiec bliżej szafy, żeby wejść, co mnie przeraziło. Dźwięk nie ustawał i jakbym była pod wpływem uroku, poczułam, jak odwracam głowę, kierując oczy, aby zobaczyć, co wytwarza ten dźwięk. Kiedy moim oczom ukazała się szafa, chwilę zajęło mi przejrzenie wizualnego hałasu bałaganu i znalezienie źródła stukania. Mój umysł przetworzył to, co widziałam i zaczęłam niekontrolowanie krzyczeć. Stopy i nogi znalazły się pode mną, zanim w ogóle zorientowałam się, że się poruszam. Uciekam, latam po schodach. Krzyczałam. Nie mogłam przestać krzyczeć. Kiedy się odwróciłam i spojrzałam za siebie, w pokoju zabaw spod wiszących ubrań i kurtek wystawała czarna szkieletowa dłoń. Wyglądała prawie jak u mumii. Ściskała między palcami lalkę Barbie i chodziła nią. Howie miał rację. Ktoś był w ścianach. Tata i Denise poszli na dół, żeby sprawdzić, co się stało, ale nie mogli nikogo znaleźć, bo już mnie tam nie było. Później tego wieczoru Denise weszła do mojego pokoju z rękami założonymi za plecami i łzami w oczach. Zapytałam, co się stało, a ona bez słowa wyciągnęła lewą rękę i otworzyła ją. W jej dłoni leżał miętowy obcas Barbie. Od razu poczułam się bardzo nieswojo i zapytałam ją, czy to ten z jej skrzyni z biżuterią. Potrząsnęła głową, wyciągnęła drugą rękę i odsłoniła identyczny miętowy but. Denise wyjaśniła, że drugi z nich był w jej sypialni, a pierwszego znalazła na pudełkach w szafie w piwnicy. Obie byłyśmy niesamowicie przestraszone. Pomimo obfitego wyposażenia w lalki i garderobę, miałyśmy tylko jedną parę miętowo-zielonych szpilek. Obie wiedziałyśmy, że jedną z nich zgubiłam podczas wycieczki do McDonalda w Gruzji w zeszłym roku. Wywołało to między nami wielką kłótnię, ponieważ te obcasy idealnie pasowały do ulubionej sukienki dla lalek Denise, a drugi but w melodramatyczny sposób umieściła w pudełku z biżuterią na znak szacunku. Jednak siedziałyśmy tutaj z, jak nam się wydawało, niezwykle przekonującymi dowodami zjawisk nadprzyrodzonych, których nie mogłyśmy wyjaśnić. Nawet o tym nie rozmawiałyśmy. Denise została ze mną tej nocy w łóżku i szczerze mówiąc, myślę, że prawie nie spałyśmy. Byłyśmy bardzo przestraszone. Po tym znalezisku za wszelką cenę unikałyśmy piwnicy. Zawsze było tam trochę strasznie, ale szybko przekroczyło to tolerancję małych dziewczynek, które chciały bawić się lalkami i organizować czas na opowiadanie historii przez swoje pluszaki. Planowałyśmy z wyprzedzeniem misje zwiadowcze dotyczące potrzebnych nam zabawek, błagając rodziców, aby z nami zeszli, podczas gdy my chwytałyśmy zabawki, których potrzebowałyśmy. Potem uciekałyśmy z powrotem w bezpieczne miejsce na piętrze. Moja mama jest maniaczką schludności i nie akceptowała naszego bałaganu oraz zagraconej zabawkami sypialni, więc rozpieszczanie nie trwało długo. Pozwoliła nam przechowywać uproszczoną kolekcję zabawek na górze, ale resztę musiałyśmy zwrócić do pokoju zabaw. Denis i ja nadal tak bardzo bałyśmy się piwnicy, że postanowiłyśmy przestać bawić się większością naszych zabawek. Zajmowałyśmy się więc innymi zajęciami, wspólnie czytając czy ćwicząc sztuczki gimnastyczne na podwórku lub oglądając kreskówki. Naprawdę wychodziło to dobrze. Omijałam piwnicę przez bardzo długi czas, nie wchodząc tam od nocy, kiedy zobaczyłam tę rękę. Prawie w ogóle tam nie byłam, nawet z mamą. Zmieniło się to pewnego zimnego i gorzkiego listopadowego poranka. Mama była bardzo zajęta, ponieważ Denis i Howie poważnie zachorowali. Biegała całą noc opiekując się nimi, a tego ranka wzięła Howiego do chłodnej kąpieli, próbując obniżyć jego gorączkę. Rozmawiała przez telefon z lekarzem w łazience. Słyszałam wdzięczność i ulgę w jej głosie, gdy dowiedziała się, że wkrótce będą mogli zabrać mojego brata do lekarza. Zawoławszy mnie do łazienki, wyjaśniła, że wie, iż boję się szafy na dole, ale musiała pilnować Howiego i potrzebowała, żebym poszła do piwnicy i wyjęła z szafy ich płaszcze. Moją pierwszą reakcją był sprzeciw i protest, być może zbyt gwałtowny. Mama nazwała mnie jednak dzielną córeczką. Mój los został przesądzony. Zbierając siły na szczycie schodów, próbowałam znaleźć odwagę wpojoną mi przez matkę, ale z każdym krokiem czułam, jak wyparowuje. W połowie schodów zauważyłam, że dziura pojawiła się z powrotem w rogu pomieszczenia. Walcząc z każdym instynktem w swoim ciele, zmusiłam się do zejścia po schodach. Na zewnątrz było jasno, ale pochmurno, więc cała piwnica była oświetlona przez małe okna pod sufitem. Nie podobał mi się sposób, w jaki światło nadawało cieniom atramentowego i tajemniczego wyglądu. Kiedy dotarłam do końca schodów, przycisnęłam plecy do poręczy tak mocno, jak tylko mogłam, przechodząc jak najdalej od dziury, jednocześnie omijając drzwi do pokoju zabaw. Biorąc głęboki oddech, weszłam do piwnicy zdecydowanym krokiem. Wiedziałam, co muszę zrobić. Wiedziałam dokładnie, gdzie są ich płaszcze. Wystarczyło, że wyciągnę rękę i wezmę je z wieszaków, a potem ucieknę, gdzie pieprz rośnie. Tyle, że kiedy stanęłam przed szafą, nie widziałam niczyich płaszcze. Zamarłam, nie wiedząc, co zrobić. Wiedziałam, że tam są. Za ubrankami do zabawy i spodniami zimowymi kryły się nasze zimowe płaszcze, ale absolutnie nie chciałam wkładać tam rąk, żeby je znaleźć. Mój plan opierał się na widoczności i dostępności. Rozważając różne opcje, zdecydowałam, że najgorszym rezultatem będzie rozczarowanie mamy. Ostrożnie sięgnęłam i pociągnęłam za rąbek starej sukni, usuwając ją z drogi. Nie widząc obcej dłoni, poczułam się nieco bardziej ośmielona. Bardzo ostrożnie chwyciłam za nogawkę moich śnieżnych spodni i z ulgą zauważyłam rękaw płaszcza mojej mamy pod spodem. Sięgając po jej ubranie, poczułam, że czas zwalnia, gdy kątem oka mignęła mi dłoń, nagle przedzierająca się przez ubranie, chwytająca mój nadgarstek z zaskakującą siłą i stanowczością. Pomimo papierowego i zakurzonego wyglądu, była całkiem mocna. W ułamku sekundy, nie mając nawet chwili na reakcję, zostałam wciągnięta w ubrania. Poczułam, jak moje nogi ocierają się o pudła i nagle znalazłam się w miejscu pomiędzy. Nie pomiędzy szafą a ścianą, ale myślę, że w miejscu pomiędzy wymiarami. Dyskomfort był tam moim fizycznym punktem wyjścia. Nie sądzę, że moja forma mogła być na tym poziomie w dosłownym znaczeniu tego słowa. Otóż każdy centymetr mojego ciała pokrywało coś, co przypominało zimną, galaretowatą warstwę. Oddech wydawał się być tam statyczny. Pomimo fizycznego dyskomfortu, mój strach szybko zniknął. Emocje zostały stłumione. Dominował spokój. Jedyne, co odczuwałam, to ciekawość. Gdzie się znalazłam? Wszelkie zmartwienia i niepokoje sprawiały wrażenie, jakby unosiły się kilka metrów pod wodą. Utrzymanie jakiegokolwiek toku myślenia stało się wyzwaniem. Moje oczy powoli przyzwyczaiły się do ciemności tego miejsca i w niekończącym się mroku pojawiły się punkciki światła niczym gwiazdy na niebie. Najbliższe światło wyglądało jak dziura w ścianie. Z sennym rozbawieniem zdałam sobie sprawę, że to dziura w ścianie naszej piwnicy. Światło wystarczyło, aby oświetlić postać, która mnie tu przyciągnęła i to było w zasadzie wszystko. Tylko postać. Humanoidalna, całkowicie czarna, pozbawiona jakichkolwiek rysów, nawet oczu. W porównaniu z wyglądem na zewnątrz przypominała bardziej sylwetkę niż stałą istotę w tej krainie. Wtedy uświadomiłam sobie, że nie jestem już zależna od grawitacji i pozwoliłam sobie odpłynąć. Postać odpłynęła razem ze mną, chociaż tutaj nie przejmowałam się nią tak bardzo. Nie wydawała się być teraz tak przerażająca. We śnie skierowałam się w stronę najbliższego światła nade mną i spojrzałam przez dziurę, nagle wpatrując się w scenę gdzieś w Azji. Wyglądało jak zakład produkcyjny. Rzędy kobiet pochylonych nad pracującymi maszynami do szycia. Wokół kręcił się mężczyzna i krzyczał na nie. Natychmiast, gdy tylko moje oczy ujrzały tę scenę, poczułam emocje wszystkich osób w tym pokoju znacznie wyraźniej niż moje własne. Siła, strach, nieszczęście, pewność siebie, porażka i nadzieja. Wszystko naraz mnie ogarnęło. Było to niesamowite uczucie. Czyste, nieskażone ludzkie emocje, nawet te złe, doświadczane w ten sposób, były odurzające. Po chwili pozwoliłam sobie popłynąć dalej do następnego światła. Ta dziura prowadziła do sali szpitalnej gdzieś na świecie. Ludzie wyglądali na białych, ale nie mogłam zrozumieć, co mówią. Nie musiałam znać języka, bo scena była uniwersalna. Kobieta w zaawansowanej ciąży była w trakcie porodu. Ojciec u jej boku, a lekarz i pielęgniarki otaczali ją na dole. Obserwowałam i czułam wszystko, gdy do ich świata wprowadzało się nowe życie. Wyczerpanie i ból matki, opakowane w niepohamowaną radość. Ostry stres i pewność siebie personelu, który spieszył się, aby monitorować dziecko i mamę. Ulga, która biła od ojca, bo jego rodzina była bezpieczna. Czysta miłość rodziców, gdy patrzyli z góry na swoje nowonarodzone dziecko. Zamieszanie i ból niemowlęcia, które nie rozumiało szokująco zimnego i jasnego otoczenia. Odeszłam dalej w kierunku nowego światła. To było znacznie słabsze. Była to dość ciemna sypialnia, ale po świetle za oknem można było rozpoznać, że na zewnątrz jest jasno. Kobieta leżała w łóżku. Słyszałam jej płacz. Bardziej robiło wrażenie to, że mogłam wyczuć jej smutek i... wiecie, był to stary smutek. Rozpacz i ból wisiały w pokoju niczym kadzidło. Tego wtedy nie rozumiałam i popłynęłam dalej, a mój cichy towarzysz podążał tuż obok. i tak dalej podróżowałam przez tę przestrzeń pomiędzy, będąc świadkiem i odczuwając niewiarygodny zakres ludzkich doświadczeń. Widziałam to, co przyziemne i chwalebne. Widziałam zbrodnie i akty przemocy, które rzucały na kolana najbardziej siwego detektywa z Wydziału Zabójstw, ale nic z tego nie wydawało się mnie niepokoić. Wszystko przepływało przeze mnie jak sny. Siła i klarowność emocji podczas oglądania zostawała ostro zestawiana z szarością mojej obecnej rzeczywistości. Nie jestem pewna, jak długo tak dryfowałam. Od czasu do czasu przechodziły obok mnie inne postacie, takie jak mój towarzysz. Trzymały mnie za nadgarstek, aby przerwać moją podróż, czekając aż nieznajomy przejdzie, chociaż inni też byli życzliwi w stosunku do mnie. Dziury czasami otwierały się, tworząc pęknięcia, otwory w ścianach lub sufitach, czasami przechodząc przez jakiś przedmiot. Po pewnym czasie uświadomiłam sobie wyraźną melancholię, którą odczuwałam, szybując w pustej przestrzeni, kiedy nie byłam rozproszona przez życie innych ludzi. Podniosłam ręce do twarzy i zobaczyłam, że w przyćmionym świetle moje palce zaczęły robić się czarne, jak mój towarzysz, o którym zaczynałam myśleć jako przyjacielu. Dzieliliśmy się pewnym rodzajem zrozumienia, mimo że nigdy nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem. Funkcjonowanie tego miejsca miało intuicyjną logikę, podobną do sposobu, w jaki po prostu rozumiesz, co jest prawdą we śnie. Zrozumiałam, że staje się jedną z form cienia. Gdybym została jeszcze dłużej, straciłabym swoje człowieczeństwo, utrzymując się emocjonalnie na słodkim nektarze cudzych uczuć, a moja fizyczna postać przekształciłaby się w cień. Zrozumiałam, że na pewnym poziomie nie chcę się zmieniać. Przez mgłę przypomniałam sobie rodzinę i po raz pierwszy w tym miejscu poczułam tęsknotę za sobą. Mój towarzysz po prostu skinął głową, delikatnie chwycił mnie za rękę i poprowadził w stronę konkretnej dziury w ciemności. Zajrzałam do środka i rozpoznałam to miejsce. Był to dół schodów do piwnicy. Miałam wrażenie, że minęła wieczność, odkąd je ostatni raz widziałam. Jak na rozkaz zobaczyłam, jak Howie wchodzi w pole widzenia i kuca, tak jak widziałam go dawno temu. Przyciskając twarz do otworu, słyszałam, jak woła moje imię, mówiąc, że tęskni za mną i że jest mu przykro, że dopadł mnie człowiek w ścianie. Czując, jak ogarnia mnie jego nieskazitelny, czysty smutek, próbowałam go zawołać, ale nie mogłam przemówić w pustce. Patrząc na mojego towarzysza, pokiwaliśmy do siebie głowami, a ja wyciągnęłam drżącą rękę w stronę mojego brata. Przez barierę przebiłam się tak łatwo, jak zostałam wciągnięta. Przez chwilę poczułam podniecenie Howiego na widok mojej ręki, gdy pomagał mi się przecisnąć. Pomimo tego, że otwór nie był większy od mysiej nory, z łatwością się przez niego przemieściłam i leżałam rozciągnięta na moim bracie. Krzyczał i śmiał się tak głośno, że przytuliłam go i zaczęłam płakać. Poczułam się jak małe dziecko, które zgubiło się i przestraszyło w tłumie i właśnie zostało odnalezione przez jego matkę. Pobiegliśmy po schodach przez kuchnię, mijając policjantów i dalszą rodzinę, prosto do głównego pokoju w ramiona moich rodziców. Ten uścisk z mamą, tatą, Denis i Howie był najwspanialszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Patrząc w górę, zauważyłam szkieletowy palec wyciągający się i wędrujący w moją stronę przez mały otwór w pobliżu naszego kominka. Uśmiechnęłam się lekko. Wiedziałam, że mój towarzysz wyczuwa moją wdzięczność za ponowne połączenie mnie z rodziną. Następnych kilka dni znajdowało się jakby za mgłą. Kiedy zabrano mnie do szpitala, byłam odwodniona i cierpiałam na hipotermię. Straciłam duże palce u obu stóp i czubek obu środkowych palców w wyniku odmrożenia. Poza tym i poza zaburzeniami równowagi, wszystko było w porządku. Policja godzinami przesłuchiwała mnie, próbując ustalić, dokąd poszłam. Skłamałam i powiedziałam, że nie wiem i nie pamiętam. Jedyne, co byłam sobie w stanie przypomnieć, to to, że było mi zimno i że było ciemno, a potem nagle wróciłam na dół. Policja całkowicie zdemolowała naszą piwnicę w poszukiwaniu dowodów na istnienie ukrytego więzienia, w którym trzymali mnie rodzice. Szukali też rury albo opuszczonej studni, do której mogłam wpaść. Ostatecznie oficjalny raport w sprawie mojego zniknięcia w zasadzie podyktował, że zgubiłam się i wróciłam sama do domu kilka dni później. Wiedziałam, że niektórym policjantom naprawdę to przeszkadzało. Martwili się, że porywacz dziecka jest na wolności i że jestem zbyt przestraszona, by cokolwiek powiedzieć. Widzicie, nawet wtedy w moim ówczesnym wieku miałam na tyle rozsądku, by zdać sobie sprawę, że nigdy nie uwierzą w prawdę. Wszyscy myśleli, że Homi był wciąż chory, a przez gorączkę śnił o tym, jak wyczołgałam się z nory. Kiedy kilka lat temu zapytałam go o to, stwierdził, że pamięta to jak sen. Denise jest jedyną osobą, której opowiedziałam swoją historię aż do momentu przekazania wam jej w tym miejscu. Chociaż nie wątpię, że mi uwierzyła, myślę, że moja opowieść zaniepokoiła ją bardziej niż to, co sobie wyobrażała, co mi się przydarzyło, gdy mnie nie było. Nie mogła zrozumieć, jak mogłam czuć się dobrze, będąc świadkiem morderstw i tragedii. Jak mogłam sobie z tym poradzić emocjonalnie, skoro doświadczyłam tych skrajności. Próbowałam wyjaśnić jej dobroć, którą też tam poczułam. Opowiedziałam jej o narodzinach dziecka, o odczuwaniu dziecięcej radości podczas tańca przez zraszacz, czy o parze staruszków trzymających się za ręce w szpitalnej sali, czujących wobec siebie taką miłość i ciepło, że płonęło jak słońce. W końcu doszłam do wniosku, że prawdopodobnie nigdy tego nie zrozumie. Gdyby to nie przydarzyło się mnie, też miałabym trudności z ogarnięciem tego rozumem. Zachowałam to doświadczenie blisko serca, wykorzystując to, czego się nauczyłam, aby być milszą i bardziej empatyczną osobą. Od tego momentu co jakiś czas dostrzegam dłoń wysuwającą się z dziury w ścianie lub z pęknięcia w podłodze, machającą do mnie lub poruszającą palcami. Uśmiecham się i macham w odpowiedzi, pozwalając, aby moja miłość promieniowała na mojego przyjaciela, z którym tak wiele mnie połączyło. Daję mu znać, że życie jest dobre. Autor opowiadania: Check Your Crawl Spaces. Tłumaczenie i opracowanie: Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Kasia, Seirio Gameplay, Bercik oraz Kasia Grzybowska. Do usłyszenia.